Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji opowiemy o sytuacji szkół i uniwersytetów katolickich. A naszym gościem będzie kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego i wielki kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Jak zatem wygląda ta sytuacja? Posłuchajmy.
Z tymi uczelniami my mamy bardzo dużo do czynienia, ponieważ każdy taki wydział kościelny, by mógł dawać tytuły, które mają znaczenie dla Kościoła, musi być zatwierdzony przez naszą kongregację albo erygowany przez naszą kongregację. Jeżeli jakiś wydział teologiczny nie jest przez nas zaaprobowany czy erygowany, tytuły jego nie liczą się w Kościele katolickim. I my mamy czasem też w Europie takie wydziały teologii na uniwersytetach państwowych. Uniwersytety państwowe uznają to jako wydział teologii. Dla nas ten wydział nie spełnia jeszcze wszystkich warunków, więc otrzymują oczywiście tytuły, które mają wagę dla prawa państwowego. U nas w Kościele te tytuły się nie liczą. Oczywiście staramy się niektóre doprowadzić do tego, żeby stały się potem prawdziwymi wydziałami. I to mamy w wielu krajach. To nie tylko w Europie, w Czechach, ale w Tajlandii. Jak byłem w seminarium, bardzo dużo alumnów, państwo buddyjskie, tam katolików jest 0,5%, buddyści uznają to za wyższą uczelnię. Dla nas to jeszcze nie jest wyższa uczelnia, ponieważ nie spełnia wszystkich wymogów tego dokumentu Sapientia Christiana. My mamy dużo pracy z tym, ponieważ musimy aprobować programy studiów, także każdy profesor stały musi być w jakiś sposób przez nas zatwierdzony. To znaczy my musimy wyrazić zgodę, że on może być profesorem. Takich uczelni w całym świecie jest około 400. Inną rzeczą są uniwersytety katolickie. Uniwersytety katolickie mają wszystkie możliwe wydziały. Medycyna, ekonomia, prawo, wszystkie możliwe wydziały, czy nawet dyplomacja, na przykład George Town University. Dla nich dokumentem podstawowym jest też taka konstytucja Jana Pawła II, która nazywa się Ex Corde Ecclesiae, to znaczy z serca Kościoła. Uniwersytety zrodziły się z serca Kościoła. Wiemy, że w Europie wszystkie pierwsze uniwersytety zostały albo erygowane przez władze kościelne, albo przy współpracy władz kościelnych. I to nie tylko zresztą w Europie, ale także powiedzmy i pierwsze uniwersytety w Ameryce Łacińskiej, czy jak teraz byłem w Manili, na Filipinach, 400 lat Uniwersytetu Katolickiego. Pierwszy uniwersytet był założony właśnie przez Kościół. To był najstarszy uniwersytet zresztą tam. Tych uniwersytetów na całym świecie jest około 1500. I też pracują w bardzo różnych warunkach. My mamy uniwersytety katolickie nawet w takich krajach, gdzie katolików jest bardzo mało. Na przykład na początku mojej tutaj pracy zostałem zaproszony przez rząd w Tajwanie. W tym rządzie nie było żadnego katolika. Katolików na Tajwanie jest mniej więcej 1%, 1,3%. Jest to mały kraj, jak wiecie, mieszka tam 23 miliony ludności. Mamy 3 uniwersytety katolickie. Uniwersytet katolicki w Tajpej, Fujian, który jest w świecie dosyć znany, rośnie każdego roku o 1000 studentów więcej. Oczywiście tych studentów zasadniczo to są nie katolicy, katolików jest tylko 2% wśród tych studentów. Ja zostałem zaproszony przez rząd, żeby zwiedzić uniwersytety katolickie i szkoły katolickie. Bardzo takie ciekawe na przykład zjawisko, jak jechałem na Tajwanu, zaprosił mnie ambasador Tajwanu tutaj przy Stolicy Świętej, niechrześcijanin, i mówił, że gdy się spotkam z prezydentem, mam mu przypomnieć, że obiecali więcej pieniędzy na nowy wydział medycyny na Uniwersytecie Katolickim. Czyli niechrześcijanin, który wstawia się za Uniwersytetem Katolickim. Czy powiedzmy na przykład w Tajlandii. W Tajlandii jest katolików jeszcze mniej, bo 0,5%. Assumption University w Bangkoku jest jednym z najładniejszych uniwersytetów, jakie w ogóle widziałem. To znaczy piękny jakby taki ogród botaniczny, wspaniałe roślinność. W środku wybudowali potężny gmach na 29 pięter, wszechnice wiedzy, także jak Uniwersytet Katolicki.
przypomnę, że o sytuacji szkół katolickich mówi kardynał Zenon Grocholewski.
Te uniwersytety katolickie są bardzo różne i mamy różne problemy z nimi. Na przykład jak niedawno byłem w styczniu z Manili, obchodziliśmy 400 lat Uniwersytetu Katolickiego. To był w ogóle pierwszy uniwersytet chyba w Azji. Ma on 50 tysięcy studentów. W takim parku zrobioną mszę z tej okazji to było 80 tysięcy wiernych. Ale to nie jest jedyny uniwersytet w Manili. Ja zwiedziłem tam 4 uniwersytety katolickie, ale właściwie wszystkich wyższych uczelni katolickich w stolicy Filipin jest 10. Pojęcie uniwersytetu jest bardzo różne w różnych krajach. I w Azji, czy w Ameryce Łacińskiej często uniwersytet to jest wszystko. Zaczyna się od przedszkola, kończy się na doktoracie. Więc jezuici mają taką szkołę, się nazywa to Ateneum, jest 80 tysięcy uczniów mają. To znaczy szkoła średnia, zdaje się tam chyba część podstawowej i na poziomie uniwersyteckim jest 13 tysięcy studentów, a wszystkich razem jest 80 tysięcy, czyli to jest potężny kampus, miasto w mieście. Bardzo dobrze prosperują uniwersytety katolickie w Ameryce Łacińskiej. Na przykład byłem w zeszłym roku w Gojanie. Gojania to jest miasto w Brazylii, założone w 1933 roku. Dzisiaj ma prawie 2 miliony ludności. Największą wyższą uczelnią jest Uniwersytet Katolicki. Masz 5 kampusów. Święciłem nowy kościół akademicki. Między innymi otwierałem nową siedzibę telewizji, którą oni mają, uniwersytetu, telewizja uniwersytetu, którą mogą oglądać 20 milionów ludności. Czyli widać, że uniwersytet cieszy się dużym prestiżem w społeczeństwie. Nawet jak tam zrobiono w tej całej okolicy taką ankietę wśród młodzieży, uniwersytet, z czym ci się to kojarzy? To 60% odpowiedziało Uniwersytet Katolicki właśnie w Gojanie. Czy na przykład w Chile, myślę, że najlepszym uniwersytetem jest La Pontificia Santiago de Chile. Ale są też uniwersytety słabe, tak wszędzie. Nie znaczy, że wszystkie nasze uniwersytety są takie wykwintne. Najwięcej kłopotów mamy, bym powiedział, w Afryce. Ponieważ tamte rządy nie są stabilne i nigdy nie wiadomo, czy na nich można liczyć, czy nie liczyć. Rząd się zwraca do nas, chce mieć uniwersytet katolicki, a potem to tak różnie. Na przykład byłem w Kongo, Republice Demokratycznej Kongo, w Kinshasa, więc tam pierwszy uniwersytet w ogóle, pierwszy uniwersytet to była kolonia belgijska, został założony przez biskupów belgijskich w roku 1954. I oni wtedy kupili potężny teren, 270 hektarów. To można stworzyć miasto. Kupili ten teren, uniwersytet założyli, że każdy wydział miał osobny gmach. Tych gmachów tam postawili ileś, w środku kościół. Po drugiej stronie były mieszkania dla studentów i dla profesorów. Ten uniwersytet miał w roku 1971 5 tysięcy studentów i ogromne możliwości rozwoju. Teren. I wtedy w 1971 roku uniwersytet został skonfiskowany przez państwo, znacjonalizowany. Wyrzucili wydział teologiczny. Wydział teologiczny się zorganizował sam, potem poza, obok wydziału teologicznego inne wydziały, także powstało 6 wydziałów i to się nazywało Faculté Catholique de Kinshasa. Natomiast ten uniwersytet, który nam zabrano, prawie nic nie dobudowano, nic nie reparowano i dzisiaj jest 30 tysięcy studentów. Na przykład mieszkania studentów to były takie pokoje na 4 studentów, teraz jest 8 czy 12. A trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest klimat tropikalny i bardzo mokry. No i teraz co? I teraz państwo nam chce ten uniwersytet oddać. I dlatego tam byłem. I wszystko robią, żebyśmy wzięli. Oni jeszcze nam pieniądze dadzą, tak dalej, żebyśmy mogli coś zrobić. No ja tam pojechałem, zobaczyłem to wszystko. Oczywiście biskupi mieli ochotę to wziąć, no bo to było nasze, nam zabrani, nie? Ja mówię, a co wy z tym zrobicie? Najpierw to już nie jest katolicki po tylu latach. Poza tym poziom bardzo niski. Trzeba by mieć nie wiadomo ile złota, żeby w ogóle to wszystko ponaprawiać i do jakiegoś porządku doprowadzić. Biskupi mówią, no to zredukujemy do 5 tysięcy, tak jak było za naszych czasów. Ja mówię, nie można zredukować, nie można wyrzucić 25 tysięcy studentów, profesorów i tak dalej. Więc ja byłem za tym, żeby tego nie brać, zostawmy to im i te nasze Faculté Catholique de Kinshasa podnieśliśmy do uniwersytetu. No i jest uniwersytet na pewnym poziomie, będzie się rozwijał jako inny uniwersytet. Także trudności są różne. W Afryce powstają coraz to nowe uniwersytety katolickie. Na przykład kilka dni temu był kardynał Zambii. Stworzyli uniwersytet, funkcjonuje już od 3 lat. Oczywiście jest mały, nie mają jeszcze pieniędzy, ale będzie na pewno się pomału rozwijał.
Velenze kwenzeke Lelilungelungela khumganam Lelilungelungela khumganam Lelilungelungela khumganam Lelilungelungela khumganam Lelilungelungela
Deliluge, 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 Deliluge.
Przypomnę, że o sytuacji szkół katolickich mówi kardynał Zenon Grycholewski.
Inną sekcją naszej pracy są szkoły katolickie. Szkół katolickich na całym świecie jest około 200 tysięcy. 200 tysięcy szkół, czyli około 45 milionów dzieci. To jest potężna ilość. I znowu te szkoły pracują w bardzo różnych sytuacjach. Bardzo różnych sytuacjach. Prezydent, jak byłem na Tajwanie, to mi dziękował głównie za szkoły. Mówił, że jesteśmy wdzięczni Kościołowi katolickiemu, bo przyszedł wtedy, gdy byliśmy biedni, przyszedł ze szkołami, z uniwersytetem, ze szpitalami i tak dalej. I szkoły katolickie, na przykład w takiej Tajlandii, o której mówiłem, w Tajlandii jest 0,5% katolik. To znaczy na 60 ileś tam milionów ludności katolików jest niecałe 300 tysięcy. A w szkołach katolickich mamy 465 tysięcy uczniów. W większości buddyści, bo to są tam jest buddyzm, monarchia, król, buddysta. Więc 2,5 tysiąca dzieci było. Przyjęli mnie bardzo uroczyście i chcieli, żebym szedł w sutannie nawet. A tam gorąco, potwornie, taki duży plac przyjęli, dzieciaki klęczały, nie tak klęczały, oni tak witają w ten sposób, więc jak tak przechodziłem, takie domino się kładło wszystko. Potem zrobili spektakl na 3 godziny, historia szkoły katolickiej w Tajlandii, no i ci dzieciaki buddyści, przebrani za siostry zakonne, za biskupów, śpiewali po łacinie. Drugą szkołę, którą zwiedziłem w Tajlandii, to było 5 tysięcy. 5 tysięcy uczniów w szkole katolickiej i pamiętam, jak wziąłem w nuncjaturze apostolskiej, gdzie mieszkałem, książkę na temat Tajlandii, wydaną przez rząd. Szukałem, co piszą o kościele katolickim. Było niecałe 0,5 strony. Katolików jest bardzo mało, nawet nie 0,5%, tak było napisane. Natomiast mają najlepsze szkoły i najlepsze szpitale. Czyli to bardzo charakterystyczne, że środowisko buddyjskie, monarchia, docenia szkoły katolickie. Poza tym ta ogromna ilość uczniów w naszych szkołach katolickich świadczy o tym, że te szkoły katolickie cenią. Tak samo na przykład obecny ambasador z Indonezji. Indonezja to jest największy kraj muzułmański. Przyszedł i zaczął chwalić szkoły katolickie. Szkoły katolickie, uczelnie katolickie. Sytuacje są bardzo różne. Na przykład my mamy w niektórych krajach, powiedzmy pod uwagę taki Egipt, państwo, rząd chce, żeby Kościół zakładał szkoły katolickie, bo cieszą się dużym prestiżem i wielu tych różnych tam polityków wyrosło ze szkół katolickich. Natomiast w tych szkołach nie wolno mówić o Chrystusie do niekatolików. Więc myśmy się zastanawiali, czy jest sens szkoły katolickiej, że Kościół się angażuje w tworzenie szkoły, kiedy potem nie można mówić o Chrystusie. Doszliśmy do wniosku, że jednak jest sens. Jest sens najpierw, że ci, którzy wychodzą z tych szkół, jednak wiedzą, że byli w jakiejś tam szkole katolickiej. Tworzy się pewna sympatia, a nie wrogość. Potem ta szkoła katolicka, chociaż nie będzie mówić o Chrystusie, będzie mówiła o szacunku dla każdego człowieka, dla każdej religii, a więc tworzy się atmosferę jakiegoś dialogu, a nie nienawiści. Czyli to ma sens i myślimy, że w jakiś sposób to jest pewnego rodzaju preewangelizacja, że kiedyś w przyszłości i ta szkoła będzie mogła mówić o Chrystusie tak jak wszędzie indziej. Ja się bardzo chlubię z tych doświadczeń, jakie mam z tych podróży. Się chlubię z tego, że Kościół angażuje się bardzo mocno w szkolnictwo dla biednych. Jak teraz byłem w Kenii w takich slumsach pojechałem zobaczyć szkołę katolicką, no to coś potwornego, bo to samochodem zajechaliśmy, trzeba było musiało pilnować samochodu przy jakiejś głównej drodze, a potem takimi zaułkami, praktycznie ściekami między tymi budami, bo takie budy, to trudno nazwać to mieszkania, żeśmy doszli do tej szkoły. No rzeczywiście bardzo biedna ta szkoła, klasa mała, tych dzieciaków dużo. Wszyscy zeszli się potem na podwórze, zrobili jakieś tam występy, dzieciaki radosne, uśmiechnięte, wszystko ładne. Ale gdyby ci bracia się nie zaangażowali, nie tworzyli tej szkoły, żadno z tych dzieci nie miałoby żadnej możliwości uczenia się. Czyli to jest bardzo piękne, bo to jest naprawdę poświęcenie w takich warunkach pracować. To jest naprawdę poświęcenie. Na przykład problem w Indiach. W Indiach są niektóre rejony w Indii, gdzie państwo chce, żebyśmy zakładali szkoły, ale to gimnazja w miastach i tak dalej. A nie, tam na wsi nie zakładajcie szkół dla tej biedoty, tam nie ma co. Z drugiej strony Kościół nie może na to iść, ponieważ my pracujemy dla wszystkich, zwłaszcza dla biednych. Biednym trzeba pomóc i te szkoły, dlatego są konflikty między biskupem, władzami, bo mimo wszystko, czy państwu się podoba, czy nie, to w tych wsiach, w tych biednych rejonach te szkoły zakładamy i staramy się te dzieci uczyć. Myślę, że to jest bardzo, bardzo piękne.
Oczywiście nie byłoby tych szkół bez misjonarzy, którzy nie tylko kształcą i wychowują tamtejsze dzieci i młodzież, ale także wspierają te miejsca od strony gospodarczej.
Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Wciąż aktualne pozostaje zadanie misyjne zlecone przez Pana Jezusa apostołom i rozbrzmiewa głośnym echem z góry w niebowstąpienia. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Z perspektywy 2000 lat z łatwością dostrzegamy ogromny wysiłek misyjny tak wielu osób i wspólnot kościelnych, których najważniejszą metodą ewangelizacyjną było świadectwo życia chrześcijańskiego. Wiarygodnym obrazem tych wysiłków jest męczeństwo, a więc największe świadectwo wiary w różnych epokach misyjnej historii Kościoła. Warto wspomnieć, że duch pierwszych wspólnot chrześcijańskich charakteryzował się niezwykłym świadectwem życia inspirowanym wymogami Ewangelii, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Zarówno teologia, jak i praktyka misji korzystają z tego przebogatego skarbca doświadczeń minionych wieków. Syntezę tej rzeczywistości przedstawia misyjna encyklika Redemptoris Missio Jana Pawła II. Ponad wszelką wątpliwość największy misjonarz naszych czasów, Jan Paweł II, widział w świadectwie życia najpiękniejszą katechezę ewangelizacyjną. Misjonarz jest człowiekiem miłości, pisał, aby mógł głosić każdemu bratu, że jest kochany przez Boga i on sam może kochać. Misjonarz musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich, poświęcając życie dla bliźniego. Misjonarz jest bratem wszystkich, bo ma w sobie ducha Kościoła, jego otwartość i zainteresowanie dla wszystkich narodów i ludzi, zwłaszcza dla najmniejszych i najuboższych. W ten sposób przekracza granice i podziały rasowe, kastowe czy ideologiczne. Jest znakiem miłości Bożej w świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo. Różnorakie sytuacje społeczne i religijne wymagają od misjonarzy dojrzałości wiary i życiowej roztropności, aby w dialogu współistnienia dar dobrej nowiny był przyjmowany jako nowość jedynie ze względu na Jezusa, jako odkupiciela człowieka. Tylko głoszenie Ewangelii jako orędzia zbawczego jest motywem do podejmowania heroicznych wysiłków na rzecz dzieła misyjnego Kościoła, co tak dobitnie wyraził apostoł narodów święty Paweł. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Kwietniowa intencja Ojca Świętego Benedykta XVI, aby misjonarze głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają, jest prośbą do wszystkich ochrzczonych, ponieważ na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami. Czas Wielkanocy może być dogodną okazją, aby modlitwą i ofiarami duchowymi wspierać wysiłki misjonarzy. Niech ich wytrwałe niesienie prawdy o Chrystusie będzie owocne dla tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają.
Wiadomości ze świata misyjnego. Modlitwa i zapał misyjny charakteryzowały życie i posługę Jana Pawła II, podkreślił Benedykt XVI po obejrzeniu filmu o polskim papieżu, którego nazwał Wielkim Apostołem Chrystusa. Projekcja obrazu dokumentalnego Jana Pawła II Szukałem Was odbyła się w sali konsystorza Pałacu Apostolskiego. W krótkim przemówieniu po pokazie papież podkreślił wysoki poziom artystyczny filmu. Zauważył przy tym, że choć dzieł o Janie Pawle II powstało już niezwykle wiele, to jednak ten dokument stanowi ważny wkład zaoferowany publiczności z okazji zbliżającej się beatyfikacji. Film Jan Paweł II Szukałem Was jest największym przedsięwzięciem w historii polskiego dokumentu. Kręcono go 4 lata w 12 krajach na 4 kontynentach. Zmarł w klinice w Berlinie po ciężkiej chorobie ksiądz Andrzej Dudzik, jeden z dwóch misjonarzy, którzy 11 lutego udali się do nowo tworzącej się misji diecezji warszawsko-praskiej Sierra Leone. Msza pogrzebowa odbędzie się 16 kwietnia w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Obaj kapłani zachorowali na malarię. Po leczeniu w miejscowym szpitalu odesłano ich do Europy. Stan księdza Andrzeja Dudzika był krytyczny, więc trafił do kliniki w Berlinie. Natomiast ksiądz Jacek Turek został przyjęty do szpitala zakaźnego w Warszawie. Uroczyste posłanie dwóch misjonarzy odbyło się 30 stycznia. Na zakończenie liturgii, mając świadomość czekających trudności, ksiądz Dudzik prosił wówczas wszystkich o modlitwę.
Żeby właśnie ten miesiąc, ten rok, żebyśmy przeżyli, żeby nas nie korciło sięgać do telefonów komórkowych, bo tam niestety są, działają lepiej bądź gorzej, dlatego proszę bardzo, abyście pamiętali w modlitwach, a my też będziemy pamiętali o tym Kościele, który nas posyła, a więc o Was.
Dziś możemy modlić się już za Jego duszę. Stan księdza Jacka Turka jest dobry, powoli wraca do zdrowia. 30 dorosłych Wietnamczyków przyjmie chrzest w archidiecezji miasta Ho Chi Minh. 2 kwietnia arcybiskup dawnego Saigonu kardynał Jean-Baptiste Pham Minh Man odprawił dla nich mszę w tamtejszej katedrze. Byli też na niej ich krewni, rodzice chrzestni i katechiści. Homilię wygłosił saigoński biskup pomocniczy Pierre Nguyen Van Ham. Zachęcił on wietnamskich katechumenów do działalności misyjnej wśród rodaków, by coraz więcej z nich poznało Chrystusa i weszło do kościoła katolickiego. W ramach modlitwy o pokojowe przemiany w Afryce z soboty na niedzielę palmową, czyli z 16 na 17 kwietnia, na Jasnej Górze odbędzie się czuwanie misyjne. W tym roku będzie ono poświęcone modlitwie za pokój w Afryce. Myślą przewodnią będą słowa „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Konferencję wygłosi ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sercji Kirche in Not, a nabożeństwo pokutne poprowadzą alumni Pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. W trakcie czuwania będzie także okazja spotkać misjonarzy z Demokratycznej Republiki Konga, Sudanu, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej. Ksiądz Krzysztof Wąchała został nowym dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zastąpił on na tym stanowisku księdza Piotra Kurzaja. Nowy dyrektor zamierza położyć nacisk na rozwój papieskiego dzieła misyjnego dzieci, ponieważ, jak zaznacza, one są przyszłością naszego społeczeństwa.
Posługując się choćby papieżem Janem Pawłem II, który mówił, że młodzież jest przyszłością Kościoła, trzeba zacząć od dzieci, jakąkolwiek formację, i tutaj też patrząc z perspektywy papieskiej misyjnych. Jeśli w dzieci się wpoi jakąś ideę, czy konkretnie już później będzie je wychowywało, to łatwiej jest później też to już na dalsze etapy życia przekazywać.
Dekret z nominacją księdza Krzysztofa Wąchały na stanowisko dyrektora papieskich dzieł misyjnych w diecezji szczecińsko-kamieńskiej wszedł w życie 25 marca. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.